What a marvelous choir.
Jakże to cudowny chór. Jedno z najdonioślejszych wydarzeń w historii świata miało miejsce na drodze do Damaszku. Dobrze znacie historię Saula, młodego mężczyzny, który tępił zbór, wchodził do domów i wtrącał świętych do więzienia. Saul był tak wrogi w swoich działaniach, że wielu członków wczesnego kościoła uciekło z Jerozolimy, mając nadzieję uniknąć jego gniewu. Saul ich ścigał, lecz gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? W tej przeobrażającej chwili Saul zmienił się na zawsze. Tak naprawdę zmienił się cały świat. Wiemy, że takie objawienia mają miejsce. Tak naprawdę świadczymy, że podobne boskie doświadczenia miał chłopiec Joseph Smith w 1820 roku. To nasze jasne i pewne świadectwo, że niebiosa są znowu otwarte i że Bóg przemawia do swoich proroków i do swoich apostołów. Bóg wysłuchuje modlitw swych dzieci i odpowiada na nie. Niemniej są tacy, którzy uważają, że jeśli nie mieli doświadczenia podobnego do tego, które było udziałem Saula czy Josepha Smitha, nie potrafią wierzyć. Stoją u wód chrztu, lecz do nich nie wchodzą. Czekają u progu uzyskania świadectwa, lecz nie potrafią dojść do uznania prawdy. Zamiast robić małe kroczki wiary na ścieżce uczniowskiej, pragną jakiegoś dramatycznego wydarzenia, które zmusi ich do uwierzenia. Spędzają dni swego życia, czekając na drodze do Damaszku. Pewna droga siostra była wierną członkinią kościoła przez całe swe życie, lecz nosiła w sobie osobisty smutek. Wiele lat wcześniej, po krótkiej chorobie, zmarła jej córka, a rany odniesione w wyniku tej tragedii nadal ją nękały. Zadręczała się przenikliwymi pytaniami, które towarzyszą takim chwilom. Otwarcie przyznawała, że jej świadectwo nie było już takie jak wcześniej. Miała wrażenie, że jeśli niebiosa nie otworzą się przed nią, nie będzie w stanie znowu uwierzyć. Tak więc trwała w oczekiwaniu. Jest wielu innych, którzy z różnych przyczyn trwają w oczekiwaniu na drodze do Damaszku. Odwlekają moment pełnego zaangażowania się jako uczniowie. Mają nadzieję otrzymać kapłaństwo, lecz wahają się, czy żyć tak, by być godnymi tego przywileju. Pragną wejść do świątyni, lecz odwlekają ostateczny akt wiary, by spełnić potrzebne wymagania. Czekają, aż ukaże im się Chrystus, tak jak na wspaniałych obrazach Karla Blocha, aby w oku mgnienia i raz na zawsze rozwiać ich wątpliwości i obawy. Prawda jest taka, ci, którzy są pilni w poszukiwaniu Chrystusa, w końcu Go poznają. Osobiście poznają boski wizerunek Mistrza, lecz najczęściej uwidacznia się on w formie puzli, czyli po jednym kawałku. Być może trudno rozpoznać każdy poszczególny kawałek, może nie być jasne, w jaki sposób odnosi się on do całości. Każdy kawałek pomaga nam nieco wyraźniej zobaczyć cały obraz. Ostatecznie, po zebraniu wystarczającej ilości kawałków, rozpoznajemy przemożne piękno całokształtu. Następnie, patrząc wstecz na nasze doświadczenie, dostrzeżemy, że Zbawiciel przychodził, by być z nami. Nie od razu, ale po cichu, delikatnie, niemal niezauważalnie. Tak może być w naszym przypadku, jeśli pójdziemy naprzód z wiarą i nie będziemy czekać zbyt długo na drodze do Damaszku. Świadczę wam, że nasz Ojciec w niebie kocha swoje dzieci. On was kocha. On kocha nas. Kiedy będzie to konieczne, Pan nawet przeniesie was przez przeszkody, gdy będziecie szukać Jego spokoju ze skruszonym sercem i pokornym duchem. Jeśli On mówi do nas w taki sposób, że możemy tego słuchać jedynie naszym sercem. Aby lepiej usłyszeć Jego głos, mądrym byłoby z naszej strony przekręcenie gałki, która ściszy hałas świata w naszym życiu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zignorujemy lub zablokujemy potrzeby ducha, coraz trudniej będzie je zauważyć, aż wcale nie będziemy mogli ich usłyszeć. Nauczmy się słuchać potrzeb ducha, a następnie zachciejmy zważać na nie. Nasz kochany prorok Thomas Manson jest dla nas przykładem w tej materii. Historie o tym, jak zważa na potrzeby ducha, są liczne. Starszy Holland opowiada o jednym takim przykładzie. I tutaj cytuję. Pewnego razu, gdy prezydent Manson udał się do Luizjany, pewien prezydent Palika zapytał go, czy miałby czas, aby odwiedzić 10-letnią dziewczynkę o imieniu Crystal, która była w ostatnim stadium raka. Rodzina Crystal modliła się, aby przyszedł prezydent Manson. Lecz ich dom był daleko, a jego harmonogram był tak napięty, że nie było na to czasu. W związku z tym prezydent Manson poprosił osoby modlące się podczas konferencji Palika, aby wspomniały w modlitwie o Crystal. Z pewnością pan i rodzina to zrozumieją. Podczas sobotniej sesji konferencji, kiedy prezydent Manson wstał, aby przemawiać, duch wyszeptał mu: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Jego notatki wydały mu się niewyraźne. Próbował kontynuować temat spotkania, jak to zaplanowano, lecz imię i obraz tej małej dziewczynki nie dawały mu spokoju. Posłuchał ducha i zmienił swoje plany. Wczesnym rankiem następnego dnia prezydent Manson opuścił 99 owiec i pokonał wiele mil, by być przy łóżku tej jednej. Tam spojrzał na dziecko, które było zbyt chore, by wstać, zbyt chore, by mówić. Jej choroba pozbawiła ją wzroku. Brat Manson, głęboko poruszony tym widokiem, dotknięty przez ducha Pana, wziął słabiutką dłoń dziecka w swoją dłoń. Crystal wyszeptał: jestem tu. Z wielkim wysiłkiem wyszeptała: bracie Manson, wiedziałam, że przyjdziesz. Moi bracia i siostry, starajmy się być pośród tych, na których Pan może polegać, że posłuchają Jego szeptu i odpowiedzą, jak zrobił to Saul na swojej drodze do Damaszku. Panie, co mam czynić? Kolejnym powodem, dla którego czasami nie rozpoznajemy głosu Pana w naszym życiu, jest to, że objawienia ducha mogą nie przychodzić bezpośrednio jako odpowiedzi na nasze modlitwy. Nasz Ojciec w niebie oczekuje, że najpierw będziemy studiować, a następnie modlić się o przewodnictwo, kiedy szukamy odpowiedzi na pytania i troski naszego życia osobistego. Mamy zapewnienie naszego Ojca Niebieskiego, że On wysłucha naszych modlitw i odpowie na nie. Odpowiedź może przyjść za pośrednictwem głosu i mądrości zaufanych przyjaciół i rodziny, Pism Świętych oraz słów proroków. Dzięki własnym doświadczeniom wiem, że najsilniejsze potrzeby, jakie otrzymujemy, nie są tylko dla naszej korzyści, ale też dla korzyści innych. Jeśli myślimy tylko o sobie, możemy przeoczyć najsilniejsze duchowe doświadczenia oraz przemożne objawienia w naszym życiu. Prezydent Kimball nauczał tego konceptu, kiedy powiedział: Bóg dostrzega nas i troszczy się o nas. Zazwyczaj jednak zaspokaja nasze potrzeby poprzez innych ludzi. Zatem istotne jest, abyśmy służyli sobie nawzajem. Bracia i siostry, spoczywa na nas odpowiedzialność nałożona przez przymierze, że będziemy wrażliwi na potrzeby innych i będziemy służyć tak jak Zbawiciel, by wyciągać rękę błogosławić i podnosić na duchu ludzi wokół nas. Odpowiedź na naszą modlitwę często nie przychodzi w chwili, gdy jesteśmy na kolanach, lecz gdy jesteśmy na nogach, służąc Panu i służąc otaczającym nas ludziom. Bezinteresowne akty służby i poświęcenia oczyszczają naszego ducha, usuwają bielma z naszych duchowych oczu i otwierają okna niebios. Kiedy zdajemy się odpowiedzią na czyjąś modlitwę, często okazuje się, że znajdujemy odpowiedź na własną. Są takie chwile, kiedy Pan objawia nam coś, co jest przeznaczone tylko dla nas. Jednakże w bardzo wielu przypadkach On powierza świadectwo o prawdzie tym, o których wie, że będą się nim dzielili z innymi. Tak było w przypadku każdego proroka od czasów Adama. Co więcej, Pan oczekuje od nas jako członków Jego Kościoła, że będziemy otwierać usta, głosząc Jego Ewangelię głosem radości. Nie zawsze jest to łatwe. Niektórzy woleliby ciągnąć wózek ręczny przez prerię, niż poruszyć temat wiary i religii ze swoimi przyjaciółmi i współpracownikami. Martwią się tym, jak zostaną odebrani lub że coś takiego może zaszkodzić ich wzajemnym relacjom. Tak być nie musi, ponieważ głosimy dobrą wieść, przesłanie radości. Wiele lat temu nasza rodzina mieszkała i pracowała wśród ludzi, którzy w niemal każdym przypadku nie byli naszej wiary. Kiedy pytali nas, jak minął weekend, staraliśmy się omijać zwyczajne tematy, takie jak wydarzenia sportowe, filmy czy pogodę. I próbowaliśmy dzielić się religijnymi doświadczeniami, jakie mieliśmy jako rodzina. Na przykład, co młody mówca powiedział na temat norm z broszury dla wzmocnienia młodzieży, lub jak poruszyły nas słowa młodego mężczyzny, który wyjeżdżał na misję, albo jak Ewangelia i Kościół pomogły naszej rodzinie przezwyciężyć konkretne wyzwanie. Staraliśmy się nie prawić morałów, ani być nachalni. Moja żona Harriet zawsze była najlepsza w wynajdywaniu czegoś inspirującego, podnoszącego na duchu i humorystycznego. Często prowadziło to do poważniejszych dyskusji. Co interesujące, kiedy tylko rozmawialiśmy z przyjaciółmi o radzeniu sobie z wyzwaniami, często słyszeliśmy komentarz: to jest dla was łatwe, macie swój kościół. Mając do dyspozycji tak wiele rodzajów mediów społecznościowych oraz mnóstwo bardziej lub mniej użytecznych gadżetów, dzielenie się dobrą nowiną Ewangelii jest łatwiejsze, a skutki są bardziej dalekosiężne niż kiedykolwiek wcześniej. Tak naprawdę to obawiam się, że niektórzy moi słuchacze już wysłali kilka SMS-ów, mówiąc coś takiego. Mówił już od 10 minut i nadal nie nawiązał do lotnictwa. Moi młodzi przyjaciele, moi drodzy przyjaciele, być może zachęta ze strony Pana, by otworzyć usta w naszych czasach, obejmuje wykorzystanie rąk do pisania blogów i wiadomości Ewangelii całemu światu. Lecz pamiętajcie, wszystko to ma swoje miejsce i czas. Bracia i siostry, dzięki błogosławieństwu współczesnej technologii możemy wyrażać wdzięczność i radość z powodu wielkiego planu Boga dla Jego dzieci w sposób, który będzie słyszany nie tylko przez osoby z nami pracujące, ale i ludzi na całym świecie. Czasami proste słowa świadectwa mogą wpłynąć na czyjeś życie na całą wieczność. Najskuteczniejszym sposobem głoszenia Ewangelii jest dawanie przykładu. Wiemy o tym. Jeśli żyjemy zgodnie ze swoimi przekonaniami, ludzie to zauważą. Jeśli podobizna Jezusa Chrystusa będzie jaśnieć w naszym życiu, jeśli będziemy radośni i zawrzemy pokój ze światem, ludzie będą chcieli znać tego powód. Jednym z najpiękniejszych kazań, jakie wygłoszono na temat pracy misjonarskiej, były proste słowa przypisywane świętemu Franciszkowi z Asyżu. Głoś Ewangelię zawsze, a jeśli to konieczne, używaj słów. Możliwości są wokół nas. Nie przeoczcie ich, czekając zbyt długo na drodze do Damaszku. Świadczę, że Pan przemawia do swoich proroków i apostołów w naszych czasach. Mówi też do wszystkich, którzy przychodzą do Niego ze skruszonym sercem i prawdziwym zamiarem. Nie wątpcie. Pamiętajcie. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Bóg was kocha. On słyszy wasze modlitwy. Przemawia do swoich dzieci i ofiarowuje pocieszenie, spokój i zrozumienie tym, którzy go szukają i szanują, idąc jego drogą. Składam moje święte świadectwo, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zmierza właściwą drogą. Jest prowadzony przez żywego proroka, który prowadzi ten Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa. Prowadzi go sam Zbawiciel, Jezus Chrystus. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, nie czekajmy zbyt długo na naszej drodze do Damaszku. Idźmy naprzód, odważnie, z wiarą, nadzieją i miłością, a zostaniemy pobłogosławieni odkryciem światła, którego wszyscy szukają na ścieżce prawdziwego ucznia. Oto modlę się i zostawiam wam moje błogosławieństwo w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.